Dzisiaj będziemy czytać Słowo Boże z drugiego listu do Koryntian, rozdział czwarty. Najsamprzód przeczytamy wiersz 16, 17 i 18. Apostoł Paweł pisze, dlatego nie upadamy na duchu, bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. Albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. Chciałbym, bracia i siostry, żebyśmy dzisiaj zwrócili naszą uwagę to, co jest niewidzialne. Na to zwróćmy nasz duchowy wzrok. To, co niewidzialne, jest wieczne. Dlatego my jako ludzie wierzący musimy się skupiać na sprawach, które mają wagę wieczności. Kiedy Rockefeller umierał, odwiedził go Ford. I kiedy się już rozstawali, Rockefeller mówi do Forda, to do zobaczenia w niebie. A Ford mu mówi, jak się tam dostaniesz. Dzisiaj temat kazania, dom w niebie. Bardzo piękny temat. Myślę, że fascynujący. Dla ludzi, którzy mają wzrok skierowany na to, co niewidzialne i myślą o wieczności, nie o tym, co doczesne. To jest temat, który powinien przykuwać naszą uwagę. I czytam dalej z listu drugiego do Koryntian, piąty rozdział. Wiemy bowiem, że jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, się rozpadnie, mamy budowlę od Boga, dom w niebie, nie rękoma zbudowany, wieczny. Dlatego też w tym doczesnym wzdychamy, pragnąc przyoblec się w domostwo nasze, które jest z nieba. Jeśli tylko przyobleczeni, a nie nadzy będziemy znalezieni. Dopóki bowiem jesteśmy w tym namiocie, wzdychamy obciążeni, ponieważ nie chcemy być zewleczeni, lecz przyobleczeni, aby to, co śmiertelne, zostało wchłonięte przez życie. A tym, który nas do tego właśnie przysposobił, jest Bóg, który nam też dał jako rękojmę ducha. Więc też zawsze jesteśmy pełni ufności i wiemy, że dopóki przebywamy w ciele, jesteśmy oddaleni od Pana. Gdyż w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. Jesteśmy więc pełni ufności i wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana. Dlatego też dokładamy starań, żeby niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele, czy jesteśmy poza ciałem, Jemu się podobać. Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje. dokonane w ciele, dobre czy złe. Apostoł Paweł, myślę, że wiedział, o czym pisze, kiedy pisał o namiocie, ponieważ sam był, jak wiecie, z zawodu wytwórcą namiotów. A więc rozumiał, na czym polega rola namiotu. Jak zbudować całą tą konstrukcję, na której spoczywało to płótno, czy ten materiał, który okrywał cały namiot. Dokonał tutaj, myślę, bardzo dobrego porównania naszego życia do życia w namiocie. Wiemy bowiem, że jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, się rozpadnie, a więc on też miał świadomość tego, że kiedy zrobił namiot, to ten namiot miał określony czas funkcjonowania. Przez jakiś czas był sprawny, jeśli chodzi o swoją rolę, a rolą namiotu jest mieszkanie dla człowieka, który mieszka w tym namiocie. I on miał świadomość tego, że te namioty po jakimś czasie po prostu się rozpadają. I my dzisiaj, patrząc właśnie na to porównanie naszego życia do namiotu, też wszyscy tutaj mamy świadomość tego, że nasze ciało się rozpada, że niszczeje. Już jest stwierdzone, że kiedy niemowlę się urodzi, to już są w jego organizmie pewne komórki, które zaczynają obumierać. A więc człowiek jest zaprogramowany na umieranie, na rozpad, na zniszczenie. Prochem jesteś i w proch się obrócisz. Bracia i siostry, apostoł Paweł nie ukrywa tego, ale pisze o tym bardzo wyraźnie tutaj w tym liście. Wiemy bowiem, że jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, się rozpadnie, to co wtedy? Mamy budowlę od Boga. Tu już nie jest mowa o namiociku, ale jest mowa o budowli, o budynku. Ja myślę, że budynek jest o wiele trwalszy niż namiot. I to słowo mówi, że my mamy budowlę od Boga. I mówi nam tutaj dokładnie, o co chodzi. Jaka to budowla? Dom w niebie. Mamy, bracia i siostry, budowlę, dom w niebie, budowlę Bożą, którą dla wierzącego człowieka przygotował Bóg. Mamy budowlę od Boga, dom w niebie, nie rękoma zbudowany, wieczny. Dom wieczny, a więc nieniszczejący, a więc trwały, a więc coś, do czego można się przywiązać, co jest konkretne. No my teraz żyjemy, bracia i siostry, i otaczają nas w naszym życiu różne przedmioty, różne rzeczy. Ale cały czas mamy świadomość tego, że my przemijamy i te rzeczy, te budowle też przemijają tutaj na ziemi. A więc wszystko ma swój określony czas, jeżeli chodzi w tym naszym ziemskim życiu. I Słowo Boże mówi, że tam życia ludzkiego jest 70 albo 80 lat. To żyje ponad to, to już żyje ponad tą miarę. A więc jest określony czas, określona miara życia naszego tutaj ziemskiego, ale w przypadku ludzi wierzących okazuje się, że my nie tylko skupiamy się na tym, co doczesne, ale przede wszystkim skupiamy się na tym, co jest wieczne, co jest duchowe. I tutaj dowiadujemy się, że jest coś, co jest przygotowane trwałego. Czegoś, na czym możemy się oprzeć. Tutaj wszystko to, co jest na ziemi, ma swój kres. Największe potęgi militarne, imperia, miały swój czas chwały i miały swój czas końca. I tak jest z przemijaniem człowieka. Ale ten tekst mówi, że jest coś więcej niż przemijanie ziemskiego życia. Dlatego też w tym doczesnym zdychamy, pragnąc przyobleć się w domostwo nasze, które jest z nieba. A więc nasza ojczyzna, jak czytamy w innym fragmencie Słowa Bożego, nasza ojczyzna jest w niebie. To jest punkt docelowy naszego życia. On się rozpoczyna tą krótką chwilą, tym krótkim rozbłyskiem, jakim w wieczności jest życie poszczególnego człowieka. Czy on kilka czy kilkadziesiąt lat będzie żył, to co to jest w porównaniu z wiecznością? Niedawno słuchałem o wieczności, takiej audycji, i w tej chwili ludzie już powoli zaczynają przystępować do realizacji dzieła, myślę, że pychy człowieka, tak bym to nazwał, dzieła wieczności. Już powstała taka organizacja, która się tym zajmuje i zrzesza wszystkich, którzy mają jakikolwiek pomysł, czy dobry, czy słaby, czy wręcz absurdalny. Ważne, żeby miał jakiś pomysł na to, jak uczynić życie ludzkie wiecznym. I tam zgłaszają się ludzie z przeróżnymi pomysłami. No ale jeszcze nikt nie może powiedzieć, że żyje wiecznie. To jest wielka przyszłość tego projektu. Tak sobie pomyślałem, trochę mi się to skojarzyło z wieżą Babel. Też ludzie chcieli się dostać do nieba i zaczęli budować taką wieżę. Co się stało wtedy? Co zrobił Bóg? Pomieszał im języki. Wiecie, to jest ciekawe, że Bóg nie pozwoli sobie kpić z siebie. Bóg jest potężny. Bóg jest pełen chwały. A człowiek jest ukoronowaniem dzieła stworzenia Bożego. To jest fantastyczne, co Bóg uczynił na tym świecie. To, co nas otacza, fascynuje nas swoją złożonością, swoją formą, swoim geniuszem. To są niesamowite rzeczy. Dlatego też w tym doczesnym wzdychamy, pragnąc się przyoblec w domostwo nasze, które jest z nieba. A więc tam daleko chcemy popatrzeć na niebo. To jest nasza przyszłość. I tutaj jest takie jakby wtrącenie, ale myślę, że bardzo ważne. Nie chciałbym, żeby ono nam w tym tekście umknęło. To jest wiersz trzeci. I on tak Paweł apostoł pisze jakby mimochodem, jeśli tylko przyobleczeni, a nie nadzy będziemy znalezieni. A więc zakłada coś. Mówi, jeśli. Bracia i siostry, to też jest jeden z fragmentów Słowa Bożego, który mówi o tym, że człowiek nie jest na wieki zbawiony, że może utracić zbawienie. Ten tekst też to sugeruje. Ale to jest jakby takie wtrącenie, które ma nas w jakiś sposób przygotować do tego tematu, który tutaj jest rozważany w tym fragmencie Słowa Bożego. Ma nam uświadomić, jak to jest poważny, jak to jest ogromnie ważny temat w naszym życiu. Wieczność, dom w niebie, ta przyszłość, o której mówi Bóg, niewidzialna przyszłość. Dopóki bowiem jesteśmy w tym namiocie, wzdychamy obciążeni, ponieważ nie chcemy być zewleczeni, ale przyobleczeni, aby to, co śmiertelne, zostało wchłonięte przez życie. A więc nasze dążenia, nasze pragnienia są ukierunkowane na wieczność. Chcemy się przyoblec coś, co nie jest śmiertelne, co ma życie w sobie. Paweł zaczyna od tego namiotu, który po jakimś czasie się rozpada i rozumiemy, o co chodzi, że chodzi o nasze życie, aby to, co śmiertelne, zostało wchłonięte przez życie. To jest ważna kwestia, którą tutaj porusza apostoł Paweł. To jest nasza nadzieja w Chrystusie. Życie wieczne, życie z Bogiem. Mamy dom w niebie, wieczny. Pan Jezus, kiedy odchodził z tego świata, rozmawiał też na temat tych spraw ze swoimi uczniami. I to możemy przeczytać w Ewangelii Jana, 14 rozdziale. Niech się nie trwoży serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. Więc to jest klucz jakby do całej tej sprawy. Klucz do życia wiecznego. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie, mówi Pan Jezus. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Pan Jezus przygotowuje miejsce dla swoich dzieci, dla swoich uczniów. Przygotuję wam miejsce. Niedawno słyszałem jednego z autorów pieśni chrześcijańskich, który napisał taki tekst do pieśni, który mówi o stworzeniu świata, że Bóg stwarzał świat przez 6 dni. Ale teraz, kiedy Jezus powiedział, że idzie do nieba przygotować nam mieszkanie, to zwróćcie uwagę, że to już trwa 2000 lat, co prawda tych ziemskich lat. I on tak zastanawiając się nad tym swoim utworze, mówi, jak cudowny jest, jak fantastyczny jest ten świat, ten kosmos, to wszystko, co nas tutaj na ziemi otacza, co stworzył Bóg w ciągu 6 dni. To teraz wyobraźmy sobie, że Jezus poszedł 2000 lat temu do nieba i on do dzisiaj przygotowuje miejsce dla swoich uczniów, dla swoich dzieci. Piękna perspektywa. Perspektywa domu Bożego, który jest w niebie. Do tego domu Bożego w tym tekście nawiązuje apostoł Paweł. A ten, który nas do tego właśnie przysposobił, jest Bóg, który nam też dał rękojmię Ducha. Więc też zawsze jesteśmy pełni ufności i wiemy, że dopóki przebywamy w ciele, jesteśmy oddaleni od Pana. Ciało jest jakby przeszkodą dla człowieka wierzącego. Ten zewnętrzny człowiek niszczający w jakiś sposób ogranicza człowieka w tym kontakcie z Bogiem. I my dlatego jest w tym tekście napisane, że to chcemy zewlec, że chcemy się przyoblec w nieśmiertelność, chcemy być tak jak Pan Jezus Chrystus, bo przecież mamy się upodabniać we wszystkim do Pana Jezusa Chrystusa. Więc patrzymy też i na te sprawy w tym kontekście. I mamy świadomość, że jesteśmy w jakiś sposób oddaleni od Boga, ponieważ my jesteśmy w ciele, a Bóg jest duchem. I to już sprawia, że jest pewna różnica między nami a Bogiem. Gdyż w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. Więc mamy podstawy do tego, aby myśleć o tych rzeczach wiecznych, ponieważ jesteśmy ludźmi wierzącymi. W wierze pielgrzymujemy. Dzisiaj ludzie patrzą w taki sposób naukowy na wiele rzeczy, które ich otacza, które do końca jeszcze nie rozumieją i mówią, no tak, ale nauka mówi to albo nie mówi tego. I w wielu miejscach ludzie powołują się na naukę. Nie zrozumcie mnie źle, ja jestem entuzjastą nauki. Bardzo mnie interesują te przeróżne odkrycia naukowe. Rozumiem, że one dotykają dzieła Bożego. Rozwiązują jakby jakiś problem. Możemy coś głębiej dalej poznać, jak cudowny ten świat, jak cudownie został stworzony przez Boga. Ale my mamy, bracia i siostry, nie w nauce swoją nadzieję złożyć, ale mamy swoją nadzieję złożyć w Chrystusie, naszym Panu. On jest droga, prawda i żywot. W Nim jest cała nasza nadzieja, gdyż w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. A więc patrzymy oczami wiary na pewne rzeczy. Wierzymy, że to tak jest. Wierzymy, że otacza nas świat duchów, ale nie widzimy. W Biblii możemy przeczytać w objawieniu Jana, że każdy zbór ma swojego anioła, a do anioła zboru napisz. I żywiecki zbór też ma anioła. I bracia i siostry, są to duchy, których nie widzimy, ale jesteśmy przekonani na podstawie naszej wiary o ich obecności w naszym życiu. Bóg ich uczynił pewnymi posłańcami. Bóg ich uczynił tymi, którzy mają pomagać nam w jakimś sensie w tej naszej ziemskiej wędrówce. Jesteśmy więc pełni ufności, wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana. A więc to patrzenie w wierze na życie coś wnosi do naszego życia. Ano wnosi to, że mamy ufność, że ufamy, że mamy zaufanie do Boga, że to, co jest napisane, co dotyczy nas w Biblii, rzeczywiście tak będzie. To jest nasza wiara. To nas między innymi dzisiaj skłoniło, że przyszliśmy w ogóle na to miejsce. Mogliśmy gdzieś być zupełnie w innym miejscu. Ale nasza wiara sprawia to, że jesteśmy razem i tworzymy Kościół dzisiaj tutaj na tym miejscu. I jesteśmy pełni ufności. No ale mamy pewien dylemat w swoim życiu. Bo wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana. I apostoł Paweł miał właśnie ten dylemat i on go opisał w liście do Filipian, 1:21, list do Filipian, 1:21. Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. To był dylemat apostoła Pawła. Chciał być już z Bogiem, ale z drugiej strony tutaj otaczali go bracia, siostry, ludzie, którym jeszcze mógł przecież usłużyć. A jeśli życie w ciele umożliwi mi owocną pracę, to nie wiem, co wybrać. Zaczął się zastanawiać, co dla niego jest lepsze. I miał dysonans. Albowiem jedno i drugie mnie pociąga. Pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej. Lecz z drugiej strony pozostać w ciele to ze względu na was rzecz potrzebniejsza. I wiemy, że on wybrał tą rzecz potrzebniejszą. I mówi, jeszcze pobędę tutaj z wami. Jeśli Pan uważa, że to jest ważne, że to coś wniesie w życie Kościoła, to ja tu jeszcze pobędę z wami, choć mam ochotę już spotkać się z Panem. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem. Na koniec odłożono mi wieniec, nagrodę. To była perspektywa apostoła Pawła. On z tej perspektywy pisał te listy, rozważał te sprawy. Dlatego też dokładamy starań, żeby niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele, czy jesteśmy poza ciałem, jemu się podobać. A więc to dla nas nie ma jakiegoś zasadniczego znaczenia. Czy będziemy już przyobleczeni w to nowe ciało, czy jeszcze stale jesteśmy w tym ciele ziemskim. To czy tak, czy siak, nie tracimy celu. Dlatego też dokładamy starań, żeby niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele, czy poza ciałem, jemu się podobać. Bracie i siostro, całe twoje, moje ziemskie życie powinno polegać na tym, że chcemy się podobać naszemu Panu. Nie na chwilę. Wiecie, jak to było w narzeczeństwie. Chcieliśmy się podobać. Ja się chciałem podobać mojej żonie. Podejrzewam, że ona też, bo chciała się podobać mnie. Więc żeśmy zabiegali cały czas o to. Ale wiecie już dobrze, bo żeśmy tu niedawno dość taką poważną rocznicę małżeństwa obchodzili i już dość długo jesteśmy z sobą i były różne okresy czasu w naszym życiu, ale nigdy tak nie było, żebyśmy nie chcieli się sobie podobać. Może było, że mniej, może czasem, że więcej, może, że czasem, żeśmy coś zapomnieli nawet w tej sprawie. Moja żona kiedyś poszła do sklepu i przychodzi zrozpaczona, mówi, patrz, co zrobiłam. Poszłam do sklepu bez makijażu. Taki problem miała. Ja mówię, wiesz co, ja nie zauważyłem. Czy ty... To nie znaczy, że nie patrzę na moją żonę, ale ona zawsze dla mnie jest piękna. Czy ma makijaż, czy nie ma. Dlatego chcemy dokładać starań nie tyle, żeby się mężowi czy żonie podobać, choć to też jest ważne. Ale przede wszystkim chcemy się w naszym życiu podobać Panu. I czy robię wszystko, żeby się podobać Panu w moim życiu? To jest, bracia i siostry, ważna kwestia. Nad tym trzeba pomyśleć. Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę. A więc tutaj już jest od razu ta sprawa naszej przyszłości rozważona przez apostoła Pawła. On mówi, czy w ciele, czy poza ciałem, podobać się Panu, ale mówi, my wszyscy tak musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby odebrać zapłatę. To jest bardzo ważny werset w Biblii, ponieważ on mówi o sądzie Chrystusowym. Ja od razu może powiem i może nawet przeczytam koniec objawienia Jana. Tam mamy opisane w 20 rozdziale od 11 wiersza sąd ostateczny, przynajmniej tak mówi perykopa, która się znajduje nad tym tekstem. I widziałem wielki biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo i miejsca dla nich nie było. I widziałem umarłych wielkich i małych stojących przed tronem i księgi zostały otwarte, również inna księga, księga żywota została otwarta i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i piekło wydało umarłych, którzy w nim się znajdowali i byli osądzeni każdy według uczynków swoich. I śmierć i piekło zostały wrzucone do jezioru ognistego. To jest, a owo jezioro ogniste to jest druga śmierć. A jeśli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego. To jest sąd ostateczny dotyczący ludzkości. Natomiast tutaj mamy mowę o sądzie Chrystusowym. Tamten sąd jest nazywany często przez biblistów sądem przed białym tronem. Ale sąd Chrystusowy, któremu my będziemy podlegać jako wierzący, to nie jest ten sąd, o którym tam wam przeczytałem. Ci, którzy należą do Chrystusa, staną przed sądem Chrystusowym. Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje, dokonane w ciele, dobre czy złe. I tutaj mamy ten sąd Chrystusowy polegający na tym, że nikt, kto stanie przed tym sądem Chrystusowym, nie straci zbawienia, życia wiecznego. Natomiast to będzie sąd, na którym Pan będzie nagradzał za dobre i za złe sprawy, bo więc za dobre będą wspaniałe nagrody, a za złe będzie wstyd. Bracia i siostry, tam na tym sądzie Chrystusowym. Ja tutaj dzisiaj nie mam czasu tego dokładnie omawiać, ale kiedyś, jak mówiłem tutaj o esatologii, o wszystkie te nagrody omówiliśmy sobie i wszystkie te rzeczy, które będą wstydliwe i przykre, jeśli ktoś coś zaniedbał w swojej służbie dla Pana, ale nie straci zbawienia. To chcę podkreślić. Ten, kto się znajdzie na sądzie Chrystusowym. To jest takie słowo użyte greckie bema, które oznacza stołek, na którym siedział w starożytnej Grecji w czasie zawodów sędzia. Sędzia siedział na takim podwyższeniu, na bemie i ten sędzia oceniał, kto jest zwycięzcą. Na przykład w biegu, kto pierwszy dobiegł do linii mety, to tam na linii mety była bema i na tej bemie siedział sędzia i On decydował o tym, kto jest zwycięzcą danej konkurencji. Jeśli ktoś zwyciężył, otrzymywał nagrodę. To był wieniec. Już tutaj wspominałem o wieńcu. Apostoł Paweł już mówi o tym wieńcu, nawiązuje do siebie, do końca swojego życia i do nagrody w niebie. A więc tam będą wręczane nagrody przez Pana Jezusa za te dzieła, które tutaj się trudzicie w Jego Królestwie, wypełniacie pewne zadania, to nie na marne. Pan da nagrodę. Nawet podany kubek z zimną wodą będzie doceniony tam na tym sądzie i uwzględniony i otrzymasz nagrodę. Jeśli komuś spragnionemu podałeś kubek wody. Bracia i siostry, chcę powiedzieć, albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele, dobre czy złe, wiedząc wtedy, co to jest bojaźń pańska, starajmy się przekonywać ludzi. To są końcowe wersety, w zasadzie tym fragmentem 11 wersetu. Chciałbym dzisiaj zakończyć te moje rozważania na temat domu w niebie. Wiedząc, każdy z nas to wie, co to jest bojaźń pańska, starajmy się przekonywać ludzi. Więc bracia i siostry, my w Kościele mamy wiedzę, która pochodzi od Boga, która jest przekazana nam w świętym Bożym Słowie, w Biblii. Wielu ludzi o tych rzeczach, o których my mówimy, nie ma zielonego pojęcia. Dlatego my jesteśmy jako Kościół, aby im o tym opowiedzieć. Starajmy się przekonywać ludzi. Starajmy się ich przekonać o tym, że Bóg istnieje i że nie da się z siebie nas śmiewać. Starajmy się przekonać o tym, że Bóg kocha każdego człowieka, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Warto się tym podzielić, że Bóg kocha człowieka i że przygotował mu życie wieczne i że Jezus nie ma takiego grzechu, którego by ci nie mógłby wybaczyć. Jeśli przyjdziesz, będziesz pokutował i odwrócisz się od tego. On ci da nowe życie. To są ważne kwestie, z którymi powinniśmy się dzielić z innymi ludźmi. Mamy dom w niebie. A myślę, że ta myśl, dom w niebie, jest tak wielce inspirująca, że będzie ogromną zachętą dla nas, aby dzielić się z innymi poselstwem Ewangelii. I życzę wam dużo powodzenia w tym. Dużo Bożego błogosławieństwa w tym. Amen.